Dzisiaj mamy kolejny obraz w tym Adwencie, to jest obraz pustyni. Tylko ci, którzy byli na pustyni, mają wyobrażenie, nie tylko jak ona wygląda, ale jak to jest znaleźć się na pustyni. Pustynia wydaje się być jakby pomyłką w dziele stworzenia. Po co Bóg stworzył pustynię? Po co Bóg stworzył pustynię? I po co dopuszcza, żeby w naszym życiu też były takie pustkowia, które wydają się jałowe, nie mające głębszego sensu ani znaczenia. A jednak na pustyni Pan Bóg dokonuje rzeczy naprawdę wielkich, pokazując swoją moc. Pustynia judzka, ponieważ jest ziemią powulkaniczną, jest tak żyzna, że jeśli otrzyma wodę, to można 2 razy w roku robić tam żniwa. Pomiędzy kamieniami, wyobraź sobie takie miejsce, że kamień albo kamień, 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 kamień. Nie ma takiej ziemi uprawnej w naszym rozumieniu, ale kiedy wpadną tam nasiona i dostanie się woda, to można tam zbierać 2-krotne żniwa w roku. Coś unikalnego. Mamy raz w roku żniwa. Mimo, że nie mamy pustyni. To jest pewien cud. Mówimy o cudach natury, ale tak naprawdę jest to cud stworzenia. Kraj, który jest wielkości województwa lubelskiego, to taki jest współczesny Izrael, jest samowystarczalny żywieniowo dla 15 milionów ludzi. To powinno nam dać do myślenia. Okazuje się, że wystarczy skrawek, aby Pan Bóg z tego skrawka wydobył wystarczającą ilość chleba. W 80% Izrael jest pustynią. Dlatego prorocy chętnie używali tego obrazu pustkowia, żeby przekonać nas, że w tym, co Bóg stworzył, nie było żadnej pomyłki. I pustynia ma głęboki sens, ponieważ na pustyni dokonuje się oczyszczenie człowieka. Pierwsze, czego pozbywa się człowiek na pustyni, to złudzenia. One się mnożą, bo jest fatamorgana, a jednocześnie człowiek się pozbywa złudzenia. Na pustyni nie ma żadnych zabezpieczeń, nie ma domów, w zasadzie nie ma dróg, rzadko spotyka się ludzi. Pustynia rodzi lęk, jak każdy żywioł. I trzeba pokory, wielkiej pokory, żeby przetrwać na pustyni. Ci, którzy szarżują, chojraczą, chodzą na skróty, giną na pustyni. Jak każdy żywioł wymaga pokory. Pustynia. I jeśli w naszym życiu są takie żywioły, takie pustynie, one potrzebują pokory. Po pierwsze, żeby uznać, że coś takiego istnieje z woli Boga w naszym życiu. Z woli Boga, że to nie jest pomyłka i nie jest przypadek i nie wiadomo dlaczego, ale z woli Boga jest ta pustynia w ogóle na świecie i jest w naszym życiu. Izajasz mówi, że Bóg zamieni pustynię w ogród kwitnący, w sad, czyli miejsce pełne życia. I nigdzie indziej, tylko na pustyni Izraelici otrzymali dekalog, 10 przykazań, słowo życia, a przez nich otrzymaliśmy my wszyscy. Także musimy szukać sensu pustyni, na której znaleźliśmy się w życiu. Ludzi może być nawet wielu w naszym życiu, a mimo to możemy czuć jakiś rodzaj pustyni. Tu nie chodzi o całkowitą samotność, że nie ma nikogo. Mówimy jakoś pusto. No bywa i tak. Bywa, że ktoś zostaje sam i mówi cztery kąty i ja piąty. Albo czasem wdowy mówią księdzu po kolędzie: stary jaki był, to był, ale był. Już nie ma tego starego. Już się zabrał. Wziął się, zabrał, tak mówią. I nie ma nawet z kim się pokłócić. I doświadczają takiej pustyni, w sensie pustki. Brakuje człowieka. Mamy w Ewangelii natomiast zagęszczenie ludzi, że ich jest tak dużo, że nie można bezpośrednio stanąć przed Jezusem. Że nawet paralityk nie może być wniesiony, ponieważ wszyscy chcą być jak najbliżej Pana Jezusa. Chcą być blisko, ale pytanie, dlaczego chcą być tak blisko? Aż tak bardzo Go kochają? Dlaczego ludzie chcą tak być blisko? Może to jest taka tylko zewnętrzna bliskość. Dzisiaj to by pewnie chcieli zrobić sobie selfika z Jezusem, żeby móc wysłać znajomym: o, mam i takie zdjęcie. Być może nie jeden chciałby zrobić sobie selfika z Jezusem. Jest bardzo dużo ludzi, Jezus naucza, no ale pojawia się pewien problem, bo przynoszą mu człowieka sparaliżowanego. I Jezus pierwsze co mówi, to odpuszczają ci się twoje grzechy. Jakie grzechy ma paralityk? Jakie grzechy ma człowiek po udarze? Po zawale? Słyszałem to pytanie wielokrotnie, będąc kapelanem w szpitalu. A jakie tu można mieć grzech? Tu, na Bema 1, gdzie jest szpital. Można. Po pierwsze, z grzechami się tam przychodzi. A po drugie, grzeszy się w szpitalu. I to całkiem nieźle. Nie wyłączając cudzołóstwa. I to na ortopedii. A dodamy jeszcze grzechy obmowy, narzekania, przeklinania, osądzania, zniecierpliwienia, przygnębienia, buntu, rozpaczy, gniewu. Naprawdę znajdą się grzechy. I być może ludzie, jak słuchali, że Jezus odpuszcza grzechy, to faryzeusze oczywiście po swojemu, w sposób właściwy sobie mówią, że Jezus bluźni, że niemożliwe, żeby On mógł odpuścić grzechy. Ale ludzie pewnie zastanawiali się, no ale właśnie o jakich grzechach jest mowa? Chyba trzeba Mu raczej współczuć. Leży i czterech musi Go nosić. To On miał to szczęście, że miał jeszcze czterech gotowych do posługi. A co mają powiedzieć ci, którzy są sparaliżowani, a nie ma chętnych? nawet za pieniądze, żeby posługiwali. Jezus patrzy na tego człowieka i widzi coś, czego nie widzą ludzie. Ludzie widzą, że jego paraliż. Ale pod maską tego cierpienia fizycznego jest grzech, cierpienie duchowe. I dlatego uzdrawia go i przebacza mu. W jakim sensie można powiedzieć, że ten paralityk został zdemaskowany przez Jezusa? Potem może ludzie zaczęli nawet snuć domysły. Ciekawe, jakie on miał te grzechy. O jakich grzechach jest mowa? To są ludzkie grzechy, no bo nie ma innych, czyli nasze. Może miał po jednym grzechu każdego z nas. Może to był rzeczywisty paraliż wewnętrzny, że nie mógł sobie z żadnym z nich poradzić, że nie mógł się wyzwolić, że nawet leżąc nie mógł się wyzwolić. Nie musiał iść do pracy, a nawet nie mógł. Nie musiał się wykazywać wydajnością jakąkolwiek. Codziennie, dzień i noc leżał. To było wszystko, co mógł zrobić. Ale tutaj, tu działy się wielkie rzeczy w głowie. Tu przychodziły mu różne myśli. No więc to uzdrowienie, którego doznaje paralityk, jest zapowiedzią tych wszystkich interwencji Boga, w których on podnosi człowieka. Bo człowiek podniesiony być powinien z upadku. Bo to jest upadek. Paraliż to jest rzecz wtórna. Chociaż może dla nas ludzi najważniejsza. A Jezus mówi nie. Jest taki upadek, z którego może podnieść tylko Bóg.